Rozmowy przy okrągłym stole.
Witam Was, Jan Białostocki, to są Rozmowy przy okrągłym stole. Dzisiaj moimi Waszymi gośćmi jest Sandra Jasionowska, sekcja młodzieżowa partii Korwin.
Witam Państwa.
Jakub Cierocki z Forum Młodych PiS.
Witam.
Oraz Grzegorz Markoń, partia Razem.
Dobry wieczór.
Dzisiaj rozmawiamy o programie 500+. Pierwszy raz po feriach wróciliśmy wszyscy i możemy wspomnieć tą nową ustawę. Jakie jest podejście Waszych partii do programu 500+? Czy to jest dobra pomoc? Myślę, że Grzegorz, możesz zacząć, bo jesteś pierwszy raz z partii Razem u nas.
Tak, no jako partia Razem uważamy, że to jest na pewno dobry krok w dobrym kierunku. Tylko oczywiście, gdy mówimy o takich programach, one powinny być na pewno o wiele bardziej całościowe. To znaczy, one powinny być zmianami systemowymi.
Czego nam brakuje? A to nie jest zmiana systemowa?
Znaczy, danie pojedynczego świadczenia na, jak się okazało potem, nie każde dziecko, ale drugie dziecko. No nie uważam, że to jest, nie uważamy, że, aby to była taka zmiana, która jest całościowa, dlatego że nie ma nic w tym programie odnośnie takich bolączek, które sprawiają, że rodziny nie decydują się na dzieci, takich jak brak mieszkań czy niepewne zatrudnienie. Co jest też bardzo istotne z punktu widzenia tego programu, to, że jakby jednym z efektów tego programu może być dezaktywizacja kobiet na rynku pracy, na co zwracają uwagę także pomysłodawcy
bo
tej ustawy.
Mężowie się nie zajmują swoimi dziećmi.
Nie, ja zwracam uwagę na to, na co zwrócili uwagę ustawodawcy w ustawie, w ocenie skutków tej ustawy. I w tej ustawie nie ma nic, co przeciwdziałałoby tym skutkom negatywnym, jeżeli chodzi o kobiety na rynku pracy.
Kuba Cierocki się zgłaszał z Forum Młodych PiS.
Po pierwsze, chciałbym tutaj odkłamać fakt, że twierdzenie, że było zapowiedziane na każde dziecko, bo projekt ustawy zakładał, że na drugie dziecko, że dopiero na każde dziecko będzie od drugiego, w sensie na pierwsze dziecko pod warunkiem tego progu. To wszystko było zawarte w projekcie i przed wyborami, ja sprawdzałem nawet teraz informacje właśnie sprzed wyborów, nie było w projekcie ustawy zawarte, że bezwzględnie na każde dziecko. Było tak, jak jest teraz wprowadzona ustawa.
Ale w projekcie ustawy było inaczej, a podczas kampanii mogło być mówione inaczej.
Ale w projekcie ustawy, który był pokazywany w kampanii.
Czyli nie mówiliście o tym, co jest w projekcie ustawy, tylko mówiliście co innego, co pasowało w kampanii.
Niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości mogli uogólniać ustawę do pewnych sloganów. Jak najbardziej mogło się coś takiego dać, ale jeśli się czepiamy szczegółów, to powinno się patrzeć na projekt ustawy, a nie na jakieś wyrwane z kontekstu slogany wypowiadane przez niektórych polityków.
Grzegorz się zgłaszał?
No tutaj jakby to, co mówi kolega z Prawa i Sprawiedliwości, nie najlepiej świadczy o pani premier Szydło, której mieliśmy bardzo wiele wypowiedzi, nie wyrwanych z kontekstu, ale całościowych, w których ona zapowiadała właśnie projekt 500+ na każde dziecko. Nie na drugie, nie na czwarte, nie na kolejne, tylko na wszystkie dzieci.
Druga sprawa jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość nawet jednego roku nie rządzi. Ma jeszcze na zrealizowanie obietnic, ma jeszcze naprawdę dużo czasu. Sytuacja budżetowa jest jaka jest. Platforma zostawia nam budżet w fatalnym stanie. Nie będę tutaj się rozwodził na temat szczegółów. I w związku z tym, a to, że na początku, że ustawa będzie wprowadzona szybko, ale że będzie wprowadzona w formie takiej, że na pierwsze dziecko tylko do pewnego progu majątkowego, dochodowego, to było już powiedziane przed wyborami. I jeśli chodzi o ogólnie o 500+, to było rozwiązanie kwestii demografii było bardzo potrzebne. No w Polsce Platforma nic z tym kompletnie nie robiła. Demografię mieliśmy fatalną. To rozwiązanie ma naprawdę sporo wad. No nie można o tym mówić, że to jest ideał. Tutaj przede wszystkim były zarzuty ze strony polityków bardziej liberalnych, że tworzenie aparatu administracyjnego. No można się naprawdę z tym zgodzić, ale ja kompletnie nie widzę tutaj rozwiązania dużo lepszego, które by tą kwestię rozwiązywało. Jeśli chodzi tutaj, kolega mówił o rozwiązaniach systemowych, które by były potrzebne. Dla mnie to jest rozwiązanie systemowe jednak. To jest świadczenie uniwersalne na generalnie na dotyczące całego społeczeństwa i będzie to pewnego rodzaju rozwiązanie systemowe. Jeszcze jedna sprawa a propos negatywnych skutków. Kolega uznał dezaktywizację zawodową kobiet jako skutek negatywny. Dla mnie jest to absurd kompletny, ponieważ jeśli kobieta w związku z 500+ nie będzie chciała pracować, to jest to jej wolna wola i ma do tego prawo. I to nie żaden negatywny skutek, tylko to jest dawanie ludziom zwiększanie wolności wyboru kobiet. To Co to jest, żeby wymuszać na kobietach, żeby one
słowa,
pracowały?
Dwa słowa, Grzegorz Markoń i zaraz Sandra Jasionowska.
Bardzo cieszy to, że Prawo i Sprawiedliwość jest samokrytyczne, bo tutaj kolega przed chwilą skrytykował wnioskodawców ustawy, którzy sami ocenili takie negatywne skutki dla kobiet na rynku pracy. I jeszcze raz podkreślę, to nie jest rozwiązanie systemowe i nie jest to świadczenie powszechne, dlatego że część osób jest wykluczona przez tak zwany próg dochodowy. Oprócz tego, jeżeli dajmy na to w przykładowej rodzinie jedno z dzieci już jest dorosłe, no to automatycznie to drugie dziecko nie liczy się jako drugie, ale jako pierwsze i automatycznie rodzina nie dostaje żadnego świadczenia.
A jak wygląda to z punktu widzenia partii Korwin, Sandra Jasionowska? Czy program 500+ jest potrzebny Polsce?
Ja może na początek się odniosę do tego, co powiedzieli koledzy. Po pierwsze odnośnie tego, że potrzebujemy rozwiązań systemowych. Tak, rzeczywiście możemy się z tym zgodzić, że potrzebujemy rozwiązań systemowych, ale rozwiązania systemowe powinny polegać na tym, żeby dać ludziom jak największą wolność. To jest to, co cały czas jest przez nas powtarzane. No i niestety idziemy jako Polska z tym nowym rządem. No jakby tutaj nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o nowy rząd, ponieważ nadal idziemy w kierunku coraz mniejszej wolności obywateli i nie bardzo rozumiemy...
Czyli możliwość pobrania 500 zł to jest mniejsza wolność?
Dlaczego tak? To jest mniejsza wolność. Dlaczego to jest mniejsza wolność? Dlatego, że te pieniądze znowu zostają nam odebrane w podatkach, tak? Czyli tutaj mówimy na przykład o tym podatku od sklepów. Ci z nas, którzy chodzą do, na przykład na zakupy do Lewiatanu, te osoby mogły widzieć plakaty z tym, że jest to pogrzeb polskiego handlu. My się z tym rzeczywiście zgadzamy. Jeżeli, to nawet pan Gwiazdowski kiedyś o tym mówił, był taki fajny rachunek Gwiazdowskiego, można sobie znaleźć nawet na YouTubie, jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany, odnośnie tego, jak się rozporządza pieniędzmi mężczyzn w tym kraju. To jest tak, że mężczyzna idzie do pracy i dostaje 5000 zł brutto. Państwo zabiera mu z tego 2000 i mu zostają 3000, więc wtedy, żeby móc utrzymać żonę i powiedzmy dzieci, to żona idzie do pracy po to, żeby móc zarobić jakieś pieniądze, więc ona musi iść i zarobić te 2000, ale po co ona właściwie ma iść do tej pracy i zarabiać te 2000 na te dzieci, skoro wystarczyłoby nie zabierać temu mężczyźnie tych 2000 na początku. Kolejna właśnie kwestia, jeżeli chodzi na przykład o administrację, no bo rozumiem, że dla niektórych osób może się to wydawać dobrym rozwiązaniem, bo skoro dajemy pieniądze na przykład na rolników, skoro jakieś firmy dostają dotacje, to dlaczego nie dać po prostu zwykłym polskim rodzinom? No wydawałoby się to słusznym rozwiązaniem. Rodziny, które chciałyby skorzystać z tego dofinansowania, będą musiały iść na przykład do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i składać stosowne wnioski na to, tak? Ponieważ tutaj takim argumentem jest to, że przecież rząd nie wie, i jakie my mamy zarobki może, czy rząd nie wie, na jakie konto ma nam wysłać pieniądze.
No właśnie, rząd wie, jakie mamy zarobki.
No właśnie, rząd wie, jakie mamy zarobki, rząd wie, ile mamy dzieci, więc rząd może sprawdzić to i wysłać nam te pieniądze tak po prostu. I jeżeli chodzi na przykład tutaj, bo też kwestia na przykład numeru konta, tak? Żeby rząd wiedział, na jaki numer konta wysłać te pieniądze, no to przecież bardzo często urzędy skarbowe wypłacają nam zwroty podatków na dany numer konta, więc można by było ogłosić, że słuchajcie, od 1 kwietnia będzie 500 zł na dziecko, jeżeli ktoś chce, żeby to poszło na inne konto, niech się zgłosi i zmieni tam numer konta. Ale znowu jest rozbudowywanie aparatu administracyjnego, po prostu partie socjalistyczne, jaką jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość, chcą jak najbardziej kontrolować obywateli.
Partia Razem, czy takie. To jest kontrola obywateli?
Tak, może na początek jakby redystrybucja dóbr, to jest coś naturalnego w społecznej gospodarce rynkowej, za jaką Polska się uważa i to jest coś normalnego. Tutaj koleżanka trochę się jakby zamieszała, bo z jednej strony powiedziała, że to jest coś złego, że dajemy rodzicom, a potem powiedziała, że jednak trzeba dawać, ale dlaczego rodzice muszą się spowiadać z tego, jaki mają dochód. Gdyby wprowadzono tą prawdziwą powszechność tego świadczenia, znaczy każde dziecko dostawałoby 500 zł, rodziny nie musiałyby chodzić do urzędów i załatwiać tych spraw związanych z tym, czy łapią się na kryterium dochodowe, czy nie.
Właśnie, Jakub Cierocki z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego nie każde dziecko dostanie 500 zł? Tak jak to by partia Razem chciała.
Nie każde, no to jest bardzo prosta sprawa. Budżet mamy jaki mamy i po prostu państwo nie jest w stanie tego zapewnić. W stanie budżetu na rok 2016.
Czy jest to opłacalne? Czy program 500+ jest opłacalny?
Program 500+ nie zwróci nam się w przeciągu kilku lat w formie dodatkowych dochodów do budżetu państwa, ale długofalowo przełoży się na większą dzietność, no co będzie niewątpliwym plusem dla całego kraju, dla całego społeczeństwa. Ja tutaj jeszcze chciałem się właśnie odnieść do słów koleżanki. Ona powołała się tutaj na ustawę o podatku od supermarketów, od sklepów wielkopowierzchniowych. Ta ustawa jest w fazie opiniowania i to są bardzo wczesne projekty. Te wszystkie, ja tutaj rozumiem protesty panów z Lewiatana, bo one były jak najbardziej słuszne, bo one zwróciły uwagę rządu, że ustawę należy poprawić, ale ona nie była uchwalona. Ona była w bardzo wczesnej fazie i te wszystkie zapisy, które między innymi uderzałyby w sieć sklepów Lewiatan, właśnie są wycofywane i rząd już oficjalnie się w tej sprawie wypowiedział.
Bardzo proszę, najpierw Grzegorz się zgłaszał o ekonomicznych aspektach.
No jeżeli chodzi o ekonomiczne aspekty, to na pewno problemem programu 500+ jest to, że finansowanie tego projektu jest bardzo wątpliwe, to znaczy na przyszły rok, w przyszłym budżecie to finansowanie jest zapewnione, ale na przyszłe lata nie. I jakby na razie ze strony rządu nie badały żadne sygnały i zapowiedzi, w jaki sposób będzie to finansowane, co sprawia, że program może być takim jakby jednorocznym świadczeniem, czy maksymalnie dwurocznym świadczeniem, co sprawi, że rodziny mimo wszystko nie będą się decydowały na posiadanie dzieci, dlatego że będą jakby podważały to, że będą miały zapewnioną tą pomoc państwa. No, jeżeli chodzi tu już też wspomniane sieci franczyzowe, no to jakby to też był taki trochę strzał w stopę, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość deklarowało słusznie, że należy opodatkować zagraniczne sieci handlowe w Polsce, aby ten zagraniczny kapitał działał na takich sprawiedliwych warunkach, ponieważ on korzysta z naszej infrastruktury tutaj w kraju. No a Prawo i Sprawiedliwość w tych pierwszych projektach zaproponowało coś, co uderzało w te polskie sieci franczyzowe i mogły je właściwie wyeliminować z rynku.
Zostały już wycofane.
To, że zostaną nałożone podatki na sklepy wielkopowierzchniowe, ja rozumiem, że to może być podparte tym, żeby w końcu te sklepy zaczęły płacić podatki w Polsce, a nie w swoich, że tak powiem, rodzimych krajach, ale ten podatek znowu zostanie przeniesiony na konsumenta. Przecież ten prezes, załóżmy, tak?
Ale taki firmy. Podatek też jest na przykład w Niemczech. Także możemy brać przykład z sąsiadów zachodnich.
Nie radziłabym brać akurat przykładu z Niemiec, bo sami widzimy, w jakim stanie jest ich kraj aktualnie, jakie są protesty przeciwko polityce rządu. Więc to nie jest
na temat imigrantów, tak.
Byłby w świętym stanie, gdyby nie imigranci.
Ale często zdarzają się protesty, no może jakieś nie na ulicach, tak? Protesty ludzi mieszkających tam odnośnie właśnie polityki socjalnej, która jest prowadzona. Bo no tak, rzeczywiście jest w pewien sposób podobna do naszej i też rzeczywiście jest krytykowana. Jeżeli uznamy, że złem jest to, że rodzina nie ma pieniędzy, to mniejszym złem jest danie jej pieniędzy, na przykład naszych pieniędzy, czyli taka redystrybucja, tak jak to nazwałeś, ale tym, co powinniśmy zrobić, jest mniejsze opodatkowanie pracy. PiS w żadnym...
I to wpłynie tak bezpośrednio na politykę prorodzinną?
Tak, dlatego, że taka rodzina, która zapłaci mniejsze podatki, na przykład likwidacja będzie podatku dochodowego, ta rodzina automatycznie ma dodatkowe pieniądze na to, żeby takie dziecko wychować. Po co teraz z litości tak naprawdę? Bo to mi się kojarzy, ten program kojarzy mi się trochę z takim litościwym i takim pełnym miłości do ludu, dawaniem mu 500 akurat złotych. Czemu mamy im dawać 500 złotych z podatków? Czy nie możemy tym ludziom zostawić tych pieniędzy? Dlatego mówię, że to mi się kojarzy z kontrolą straszną, tak? Bo to znowu jest to, że to państwo nad czymś ma decydować. Nie, my chcemy, żeby to ludzie mogli decydować.
Bardzo proszę, dwa słowa. Najpierw Partia Razem, bo się przyszedł z Grzegorz. Tak. No później jeżeli, zamykamy.
Jeżeli chodzi o te jakby tą... to płacenie rodzinom tego świadczenia 500+, no to ja bym naprawdę apelował o to, żebyśmy jednak szli w stronę krajów skandynawskich, czy Niemiec, czy Wielkiej Brytanii, czy Francji, krajów, w których jeżeli chodzi o gospodarkę i sprawy socjalne i standard życia, to są kraje, do których właśnie Polacy wyjeżdżają. Tego typu dystrybucja tam funkcjonuje.
No, ale tam jest trochę inna kultura płacenia podatków.
Tak, to też trzeba zmienić, to jest inna sprawa. No nie możemy,
trochę inny system i nie możemy, inna historia.
Oczywiście,
systemu.
Że tak, ależ oczywiście.
Na tylko nie możemy, 200-letnia.
Tylko nie możemy robić czegoś takiego, że z jednej strony chcemy wszystkim obniżać podatki, a z drugiej strony wypłacać świadczenia, no bo wiemy, że to matematycznie to się nie zepnie. To
ale znaczy, nie chcemy wypłacać świadczenia.
Jeżeli chcemy mieć prawdziwe państwo opiekuńcze, do czego pośrednio zaczyna dążyć Prawo i Sprawiedliwość, co jest dobrym ruchem, no to jednak musimy się zgodzić z tym, że należy wprowadzić progresywne podatki, które są najbardziej sprawiedliwe, funkcjonują w wielu krajach, a podatki liniowe funkcjonują głównie w takich krajach, do których nie wydaje mi się, żebyśmy chcieli dążyć,
tutaj
czyli w Rosji i Bułgarii.
Nie uprawiajmy gdybologii na temat lat przyszłych, ponieważ szacunki na temat budżetu na dany rok często bardzo się różnią od końcowego stanu tego budżetu, o czym przekonaliśmy się patrząc na budżet z roku 2015, gdzie była różnica w wpływach z VAT-u oraz różnica w wydatkach rządowych była niepotyczna. I nie ma co uprawiać gdybologii na temat przyszłych lat. Na razie, jeśli trzeba program 500+ rozpisać na ten rok, rok, zrealizować go i w przyszłości trzeba będzie po prostu projektować budżet pod kątem kontynuowania tego planu.
I tutaj postawmy kropkę w tym temacie. Wracamy do Was po przerwie z szafą Kiszczaka. In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. And day's night today, and black's white today. And most guys today, that woman prize today, are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Anything goes, go! White today, and most guys today, the woman prize today, are just silly gigolos. And though we're not such great romancers, we know that we're bound to answer when we propose. Anything goes. Anything goes. Anything goes. Anything goes.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Wracamy do naszej audycji. Przypomnę, że naszymi gośćmi są Jakub Cierocki z Forum Młodych PiS, Sandra Jasionowska z sekcji młodzieżowej Partii Korwin oraz Grzegorz Markoń z Partii Razem. I myślę, że od Partii Korwin najlepiej będzie zacząć. Rozmawiamy o szafie Kiszczaka. Sprawa tego, jak to pani Kiszczakowa chciała umówić się z prezesem IPN, żeby przekazać mu dokumenty o TW Bolku.
90 tysięcy złotych.
Jak te teczki wpłyną na dzisiejszą scenę polityczną, twoim zdaniem?
No to może być bardzo ciekawe. My się ogólnie cieszymy, że w końcu coś w tej sprawie się ruszyło. Chociaż tak naprawdę to, co teraz wypłynęło, to są rzeczy, które wiele osób wiedziało już od dawna. Przecież pan Grzegorz Braun nagrywał filmy nawet na ten temat, więc no jakby ta część społeczeństwa, która się tym interesowała, mogła znać wcześniej już takie
różne dane. Na przykład poparcie Grzegorza Brauna, tak? Ta część społeczeństwa, która się tym interesowała, czyli tam...
Nie, nie, która
2%,
się... Nie.
O tej części społeczeństwa mówisz?
Nie, mówię o części społeczeństwa. Społeczeństwa, która się interesuje
czyli
bardziej.
Pewnie wszyscy urzędnicy IPN akurat 2% się zabrą.
Nie, mówię akurat o części społeczeństwa, która lubi oglądać filmy dokumentalne, tak? Bardziej pod tym kątem miałam to na myśli. Nie chodziło mi o zwolenników politycznych pana Grzegorza Brauna. Osobiście mam nadzieję na odebranie Nagrody Nobla panu Lechowi Wałęsie.
To bardzo ciekawe. Jak to zrobić?
Jeszcze nie wiem.
Dobrze. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma pomysł, jak odebrać Nobla Lechowi Wałęsie?
Ja generalnie nie miałbym bynajmniej zamiaru odbierać Lechowi Wałęsie Nagrodę Nobla. Cała sprawa dla mnie, no w sumie nie jest to żadna nowość o tym, że on był ubekiem, to wszyscy ci, co się interesowali, wiedzą od czasu, kiedy spalił mikrofilmy wypożyczone z IPN-u. Od tego czasu wszyscy już o tym wiedzą. Ja mimo wszystko, on gościu
no,
miał...
wszyscy.
Lech Wałęsa najwyraźniej nie wie o tym. Ale wszyscy ci, którym... Akurat pan prezydent Lech Wałęsa jest osobą można powiedzieć, to już nie bawiąc się w eufemizmy, tak bufonowatą, że jest w stanie...
Nie, no myślę, że o byłym prezydencie nawet w takim... Można się ograniczyć. Niektóre przymiotniki.
No,
to znaczy, bo ja widzę tutaj dobrą po prostu licytację na argumenty.
No, dobrze,
tutaj
ale...
najpierw Nagroda Nobla, Buffon, Lech Wałęsa. Kto da więcej? Czy partia
moment,
razem da więcej?
Przepraszam, ja momencik. Chciałbym, żeby pan pozwolił mi dokończyć. Ja nie stwierdziłem, że jest bufonem, ale że czasami się bufonowaty zachowuje. I tutaj kwestia, problem jest taki, że ja bym mu nie odbierał Nagrody Nobla. On miał swoje 5 minut, a właściwie nie 5 minut, tylko swoje 15 lat i zrobił w tym momencie momencie niewątpliwie sporo dla kraju. Wcześniej miał okresy gorsze, miał okres 6-letniej współpracy z bezpieką. Potem miał okresy gorsze, kiedy pierwszą decyzją po przejęciu, objęciu władzy prezydenta było wspieranie lewej nogi i obstawienie wszystkich stanowisk wokoło siebie dawnymi ubekami. Natomiast mimo wszystko...
Jakimi na przykład? Kto to był?
Tutaj mamy przede wszystkim... Momencik. To był...
Wachowski?
Tak.
Wachowski,
ale jeszcze... Ale Wachowski był związany. Była jeszcze jedna postać, która była po prostu członkiem i to jest potwierdzone.
Ale co, w kancelarii prezydenta?
Tak, w kancelarii, ale nie tylko. No, w ogóle na urzędach z nim związanych.
To znaczy, no, głupie pytanie, w kancelarii prezydenta oczywiste, ale jak partia Razem może się odnieść do tej afery szafy Kiszczaka?
Jeżeli chodzi o tą całą aferę, jak już wspomniałeś, szafę Kiszczaka...
Kiszczak, no to... Wałęsa i stara szafa, no jako tak. Powieści z Narnii.
Tak, no ja bym po pierwsze apelował o to, żeby być ostrożny w ocenach, dlatego że nikt tutaj z nas nie jesteśmy ani historykami, ani znawcami tej epoki. I jakby analiza nawet tych dokumentów, które wdowa po panu generale Kiszczaku była skłonna zanieść za drobną sumę do IPN-u. No,
jesteśmy tak jakby... 90 tysięcy drobna suma.
Jesteśmy uczestnikami życia politycznego. Oczywiście. Nie jesteśmy historykami i nie możemy tego komentować z punktu wpływu historii nowoczesnej, ale polityczne aspekty tej afery są.
Oczywiście, ale jeszcze raz powtórzę, należy jakby wstrzymać się z ocenami, dlatego że nie wiemy w jakim kontekście, jakie to są dokumenty. Na razie wiemy tylko, że te dokumenty były. Nikt ich nie widział, oprócz pracowników IPN-u. I tak samo wiemy z bardzo wielu źródeł, także od opozycjonistów, że bardzo wiele dokumentów było fałszowanych i to fałszowanych bardzo dobrze. Jakby ocena...
Czarnym markerem.
Też. Ocena samej postaci Lecha Wałęsy jest taka...
mistrzostwo fałszerstwa.
Ocena sama jakby Lecha Wałęsy jako ikony jest taka, że on na pewno był autorytetem w czasach, kiedy działał w Solidarności, czyli w latach 80. To on nie zgodził się na pójście na układ w czasie stanu wojennego z generałem Jaruzelskim i generałem Kiszczakiem. Oczywiście jakby jego jakby złym posunięciem z punktu widzenia historii Polski na pewno, przynajmniej w mojej ocenie, było pójście na ten układ w ramach Okrągłego Stołu, ale przypomnijmy, i tutaj może warto przypomnieć Prawo i Sprawiedliwości, że przy Okrągłym Stole zasiadali tacy prominentni działacze tej partii jak Lech czy Jarosław Kaczyńscy. I to właśnie Lech i Jarosław Kaczyńscy tworzyli jakby tą ikonę Lecha Wałęsy, ale potem, gdy jakby ich interesy się rozeszły, oni nagle uświadomili sobie, że...
No, jeszcze kilka osób można by tam było wtrącić, Andrzeja Gwiazdę czy Annę Walentynowicz.
Oczywiście, tak? piękne ikony Solidarności. Warto zwrócić uwagę, że to ikony Solidarności o zabarwieniu bardziej socjalnym i bardziej lewicowym, o czym oni wielokrotnie wspominali.
Nie mówmy o tym, że te dokumenty są niepewne. IPN stwierdził, że one są pewne. Druga sprawa jest taka, tutaj kolega powiedział, że nie ma tych dokumentów, nie wiemy, co to są za dokumenty. Wiemy, co to są za dokumenty. To są wszystkie zaginione dokumenty, to jest jego teczka personalna, teczka pracy i to są jego donosy. I my to wszystko wiemy. Kolejna sprawa jest taka, że raczej trudno, żeby Kiszczak w swoim domu trzymał sfałszowane dokumenty. Po co on miał to trzymać? Niby po co? Wałęsa o nim cały czas mówił, że jest człowiekiem honoru. Po co on miał to trzymać?
To jest bardzo dobre pytanie do Sandry, myślę. Po co Kiszczakowi trzymać dokumenty dotyczące Lecha Wałęsy?
Ja już się zastanawiałam się nawet nad tym, czy nie wyjdzie już taka sytuacja, że ktoś powie, że to może są dokumenty o Lechu Wałęsie, ale może to był inny Lech Wałęsa, bo może ktoś inny w tych czasach nazywał się Lech Wałęsa. Wszystko może się zdarzyć. Chciałam jeszcze tylko dodać w sumie do tego, co powiedziałam wcześniej, że dobrze, że to się w ogóle dzieje, tak? Dobrze, że te dokumenty będą w jakiś sposób tutaj jakby będą przekazane, zostały przekazane, tak? Instytutowi Pamięci Narodowej. I tylko takie właśnie pytanie. Ile jeszcze jest takich dokumentów w różnych miejscach, w różnych domach w Polsce, z których będziemy mogli skorzystać? I rzeczywiście, koledzy z partii Razem, chciałabym przypomnieć, że IPN potwierdził autentyczność tych dokumentów. I no, właściwie komu mamy wierzyć w tym momencie, tak? No bo ktoś musi w końcu potwierdzić, że to jest autentyczne albo nieautentyczne. Skoro IPN mówi, że są autentyczne, to kto musi powiedzieć, że są nieautentyczne, żebyśmy uznali to za prawdę?
Partio Razem, komu mamy wierzyć?
Oczywiście to, że dokumenty są autentyczne, tego nikt nie podważa, tylko kwestia polega na tym, że na ile one są nieautentyczne, ale na ile nie są to autentycznie wykonane fałszywki. O tym mówią i historycy z IPN-u, i historycy nie działający w IPN-ie. Do kolegi z Prawa i Sprawiedliwości ja tylko uściśle, bo to jest bardzo ważne, gdy posługujemy się cytatami, warto zwrócić uwagę, że o ludziach honoru nie wspominał Lech Wałęsa, ale wspomniał Adam Michnik i wspomniał on w konkretnym kontekście, gdy mówił o tym, że czy generał Jaruzelski, czy generał Kiszczak zachowali się honorowo w sprawie umowy Okrągłego Stołu.
Ja się bardzo cieszę, chciałem jeszcze tak podsumowując, ja się bardzo cieszę, że ta cała sprawa wyszła, że wreszcie po 25 latach dochodzi do tego, co powinno się wydarzyć już w 89-90 roku. To znaczy, wtedy się powinno przytrzepać domy wszystkim komunistom i te akta wyciągnąć i żeby wszystko, żeby to było transparentnie pokazane obywatelom. Tego nie zrobiliśmy i ja się cieszę, że teraz te akta zostały pokazane, ale mnóstwo ich jest jeszcze w domach. Wczoraj w programie telewizyjnym na TVP1 występował pułkownik Lech Kowalski, autor m.in. biografii Wojciecha Jaruzelskiego i generała Kiszczaka. I on wspominał, że był sam u wdowy po generale w Koszalinie i widział sam dokumenty, w których były potwierdzenia, czy to nawet same rozkazy, jakie wydawał Jaruzelski co do użycia broni w roku 70. na Wybrzeżu. Jeszcze ostatnio ostatnia kwestia. Wałęs, te dokumenty, które zostały teraz odnalezione, dotyczą lat 1970-1976. I w tych latach Wałęsa był nikim i nikt nie miał żadnego interesu, żeby wtedy fałszować na niego papiery. A te papiery jest potwierdzone, że pochodzą z tego okresu i to dowodzi samo, że one nie były przez bezpiekę fałszowane, żeby skompromitować byłego pana prezydenta.
Bardzo proszę, Sandra, jeszcze dwa słowa, bo chciałem jeszcze spytać o jedną
odnośnie
rzecz
przetrzepania wszystkich dokumentów, jak to powiedział kolega z PiS-u. Chciałam przypomnieć, że to właśnie Janusz Korwin-Mikke był twórcą uchwały lustracyjnej w 92 roku.
Przypomnienie zanotowaliśmy. Prosiłbym, żebyście tak odpowiedzieli po dwa zdania mniej więcej ze strony waszej partii, jak to wygląda i możemy tak od lewicy na prawicy kończąc, czyli zacznie Grzegorz Markoń z partii Razem. Jak powinna być prowadzona polityka historyczna, państwowa?
Jakby my jako partia Razem nie mamy w tej sprawie jakiegoś jasnego się stanowiska, mogę w swoim imieniu powiedzieć i też po jakby rozmowach, bo bardzo dużo dyskutujemy w ramach w partii Razem. Jeżeli chodzi o politykę historyczną, na pewno polityka historyczna powinna być prowadzona w prawdzie. To znaczy nie może być tak, że my niektóre karty będziemy wybielać, niektóre wyciągać na wierzch, a niektóre chować, dlatego że polityka...
Ale rozróżniasz różnicę między pamięcią historyczną a prawdą historyczną.
Oczywiście, że tak, ale także tak samo pamięć historyczna powinna być prowadzona w prawdzie i powinna być jakby całościowa, znaczy nie możemy wybielać jednych kart i nie możemy jakby wynosić na piedestał te ikony, czy te osoby, czy te wydarzenia, które akurat z punktu widzenia czysto partykularnego jednej opcji politycznej w danym czasie są ważne. Czyli nie może dojść do czegoś takiego, że teraz będziemy wyciągali na piedestał byłego świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego jako ikony Solidarności, albo że będziemy usuwali w ramach tak zwanej ustawy dekomunizacyjnej ulic wielu przedwojennych socjalistów, którzy działali na rzecz niepodległości Polski.
Nie powinniśmy tego robić?
No nie uważam, nie uważam.
Nazwy komunistyczne powinny zostać.
Właśnie tu jest też bardzo ważne to, żeby w sprawie tych dekomunizacji tych ulic czy placów postępować bardzo ostrożnie, dlatego że możemy czy IPN, czy władze, czy administracja może postępować...
No to usunąć czy nie? No.
Usunąć oczywiście, ale te nazwy, które wiążą się ewidentnie z komunizmem, nie z ikonami działalności socjalistycznej, przedwojennej z okresu rozbiorów. Wspomniałem przed chwilą komunizmu, dlatego że takie ikony jak Pużak, Daszyński czy Piłsudski, no to nie byli to komuniści, ale to były osoby, które miały bardzo dumne karty i byli jawnie i zawsze antykomunistyczni.
PiS.
Jeśli chodzi o te nazwy ulic, to tak szybko się odniosę. Zgadzam się tutaj generalnie 100% z kolegą z partii Razem, natomiast pod nazwą socjalistów przedwojennych nie możemy rozumieć agentury radzieckiej KPP. I generalnie...
A polityka historyczna.
Polityka historyczna. Przede wszystkim należy dbać o to, żeby polskie imię, żeby dobre imię Polski nie było zakłamywane za granicą. Tutaj generalnie polityka historyczna, tutaj się znowu zgadzam z kolegą, powinna być stała, nie powinna być zależna od interesów politycznych bieżącej partii rządzącej. I nie może być takiej sytuacji, że wielki kłamca Gross, który niszczy dobre imię Polski na całym świecie, sobie znając, powołując się na, znajdując tysiące trupów na podstawie jakiejś wypowiedzi jednego świadka, a potem prowadząc nie wiadomo jakie statystyki i szacunki, co do nie wiadomo, przypisując wszystkich Żydów zaginionych na terenie Polski w czasie II wojny, jakoby oni ponieśli śmierć z rąk Polaków. No jest to skandal, że taka osoba otrzymała order. Tej osobie ten order się powinno niewątpliwie odebrać i generalnie ludzie, którzy mnie zakłamują, powinno państwo polskie zabiegać, żeby do tego nie dochodziło.
Jeżeli chodzi o to, no ja bym apelował jednak do Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie prowadzić jakiejś polityki orderowej. To znaczy, jeżeli z kimś się nie zgadzamy, to mu odbieramy order. Jeżeli ktoś jest po naszej linii, to dostaje order, a najlepiej od razu dwa. Tak, jeżeli chodzi o prawdę, no to pan Gross ma prawo do oceny takiej, a nie innej tego, co się działo w Polsce. Jest bardzo obszerna literatura na ten temat, na temat antysemityzmu w Polsce, o którym też warto rozmawiać, otwarcie. Ja bym naprawdę apelował, żeby pana Grossa zostawić w spokoju i po prostu zająć się takimi ważnymi sprawami, których Prawo i Sprawiedliwość nie dopracowało, jak program 500+.
Sandra Jasionowska z sekcji młodzieżowej partii Korwin. Jak powinna wyglądać polityka historyczna?
Widzę, że tutaj się w wielu kwestiach zgadzamy, w sensie cała nasza trójka, która tutaj siedzi, bo rzeczywiście też jesteśmy zdania, że powinno się prowadzić politykę historyczną właśnie w prawdzie i dbać o pamięć historyczną, również prawdziwą pamięć historyczną. Nie powinno się też wybielać osób, które na to nie zasługują i na pewno powinniśmy bardziej podkreślać naszych polskich bohaterów i polskie nasze zwycięstwa. To po prostu nie tylko i wyłącznie na arenie międzynarodowej, ale na naszej po prostu lokalnej, tak? Edukować młodzież, ponieważ bardzo często mówi się o wielu takich, no nie wiem, przegranych naszych bitwach, tak? O tym, co zrobiliśmy źle. Powinniśmy bardziej podkreślać to, co zrobiliśmy dobrze. Ponieważ jeżeli chodzi o antysemityzm w Polsce, rzeczywiście antysemityzm był problemem w wielu miejscach na świecie, nie tylko w Niemczech, ale w Polsce również. Może nie jeżeli chodzi o politykę ze strony rządu, bardziej jeżeli chodzi o zwykłych ludzi, tak? Chodzi o podejście na przykład tutaj, no nie mówię, że to dzisiaj jest, tak? Ponieważ dzisiaj już myślę, że nie mamy z tym problemu, raczej mam na myśli czasy sprzed kilkuset czy kilkudziesięciu lat, ale też bardzo wielu Polaków pomagało Żydom w czasach właśnie Holokaustu, więc tutaj powinniśmy podkreślać to i w tym duchu jakby iść dalej, tak?
Ostatnie dwa słowa, naprawdę, proszę ciebie,
ja tylko nie starczy na mnie na Morawieckiego. Która powiedziała, że należy polskie zwycięstwa akcentować, a nie tylko przegrane powstania, zabory, ale również wspominać o naszych wielkich zwycięstwach, których mamy niemało. I zwracam uwagę, że problem antysemityzmu w Polsce praktycznie, porównując z innymi krajami, nie istniał. I w Polsce Polacy wspierali Żydów w trakcie II wojny światowej. Żydzi wielokrotnie również nas wspierali w trakcie wszelakich powstań. A większość tych tak zwanych mordów, które są podawane jako przykład polskiego antysemityzmu, to są sytuacje nieprawdziwe. Choćby to zwrócić, należy uwagę przede wszystkim na Kielce i Jedwabne. W Kielcach komuniści, żeby zwali to na powojenną partyzantkę.
Na takie historyczne tematy jeszcze będziemy mogli wejść, ale z punktu widzenia polityki widzę wspólny front, że polityka historyczna powinna być jednolita i prowadzona ciągle w ten sam sposób, żeby miała jakieś efekty na arenie międzynarodowej. To była druga część rozmów przy okrągłym stole. Zaraz trzecia część z planem Morawieckiego. She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She doesn't like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls.
Thank you. That's why the lady is a tramp.
I love the free.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a
tramp. Sometimes I go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Jeter's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is
that isn't a fake.
No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lane.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh, no. Why the lady is a tramp. Go! So, hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why the lady is a tramp.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Ostatnia część rozmów przy okrągłym stole. Przypomnę, że moimi waszymi gośćmi jest i są Jakub Cierocki z Forum Młodych PiS, Sandra Jasionowska z sekcji młodzieżowej Korwin oraz Grzegorz Markoń z partii Razem. Rząd we wtorek przyjął uchwałę w sprawie tak zwanego Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, nazywaną też planem Morawieckiego. Przypomnijmy radiosłuchaczom, że Morawiecki zdiagnozował problem Polski, jako żeby wpadła w 5 pułapek rozwojowych. W pułapkę średniego dochodu, pułapkę braku równowagi, pułapkę przeciętnego produktu, pułapkę demograficzną i pułapkę słabości instytucji. Zaproponowane zostało 5 głównych filarów silnej gospodarki polskiej na 25 lat. Pierwszym jest reindustrializacja, drugim rozwój innowacyjnych firm, trzeci kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz piąty, ostatni rozwój społeczny i regionalny. Bardzo prosiłbym opinię partii waszą, waszych młodzieżówek, także jak to wygląda z waszego ekonomicznego, cóż, pojęcia na tej strefie ekonomicznej polityki.
Ja może zacznę od rozwoju innowacyjnych firm. Tutaj znowu przejdę do tego, co powiedziałam wcześniej odnośnie kontroli, bo tutaj Prawo i Sprawiedliwość, pan premier podkreślał, że oni de facto będą decydować o tym, która firma jest innowacyjna, a która firma jest firmą, która powinna dostać jakieś dotacje, jakieś pieniądze, którą powinno się wspierać. I tutaj jako przykład przytoczył akwaparki, że bez sensu, że wszyscy chcemy mieć w Polsce akwaparki, to jest fajne, tak, turystyka, ale przecież to byłoby bez sensu, gdybyśmy mieli postawić na przykład 3 akwaparki w jednym powiecie.
No właśnie, a ludzie teraz lubią się kąpać przecież.
A teraz pytanie jest takie, który prywatny inwestor postawiłby trzeci akwapark w tym samym powiecie? No to chyba by mu nie zależało na swojej firmie.
Ale to bardzo często Unia Europejska dotowała te akwaparki. O to chodziło.
No właśnie.
Że to państwo źle dotacje wydaje, a nie prywatni inwestorzy. Bo umówmy
dlatego
się, że
państwo
nikt
nie powinno wydawać dotacji, dlatego właśnie gospodarka powinna być rynkowa i powinny firmy decydować o tym, gdzie i co postawić, tak żeby im się to opłacało.
Forum Młodych PiS.
Jak Unia daje dotacje również do dyspozycji tej rządu budżetu państwa, no i trudno, żeby te dotacje, które są przewidziane na takie inne wykorzystanie, wykorzystywały prywatne firmy, które tego robić nie mogą ze względu na te statutowe rozwiązania w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o ten plan Morawieckiego, to jest to coś, na co od dłuższego czasu czekaliśmy, na kompletny plan rozwoju kraju na długi czas. Natomiast problem jest taki, że ten czas nie jest za długi. Program jest niesamowicie rozległy, obejmuje bardzo szerokie dziedziny właśnie rozwoju gospodarczego, społecznego i jest to w dobrym kierunku. Natomiast wykonanie tych wszystkich modułów tego planu będzie wymagało naprawdę fachowego przygotowania wielu ludzi, którzy się będą tym zajmowali. Ale obecne reformy już wykonywane w ramach tego planu, tutaj należy przede wszystkim wspomnieć Frankowiczach 500+, te reformy docelowo mają wzmacniać ten filar demograficzny tego programu 25-letniego programu Morawieckiego. To jest ruch w dobrym kierunku. Jeśli dalej się to będzie tak posuwać, to będzie fajnie. Natomiast przed nowym rządem to jest straszne wyzwanie, bo zrealizować to porządnie, to będzie naprawdę...
Z całym szacunkiem do kolegi, nie wmówisz mi, że dobrze naszymi pieniędzmi narodowymi będzie rozporządzała partia, czy ludzie, czy rząd, nie wiem nawet jak to w tym momencie nazwać. Powiedziałeś, że plan jest dobry i trzeba go zrealizować. Jeżeli w punkcie planu mamy budowanie oszczędności Polaków, dobrze, no to moje pytanie, no to co to znaczy budowanie oszczędności Polaków?
Znaczy, będzie nam od podatku większa, to znaczy...
Ale o tym nic nie było. Ja nic nie usłyszałam o obniżce podatków. Usłyszałam, owszem, o... dobrze, może zaraz do tego przejdę, powiem to, co chciałam powiedzieć, tak? Mamy budowanie oszczędności Polaków. No to pierwsze pytanie, czy ktoś nam wejdzie do domu, wyjmie nam z portfela, wsadzi na konto bankowe? No nie, czyli pewnie chodzi o budowanie jakby takie narodowe, tak?
Koleżanko, z całym szacunkiem, ale mało słyszę, bo tych podwyżek podatków, to przede wszystkim będziemy mieli niższy CIT dla małych firm, 16% docelowo. No nie w budżecie na ten rok, ale jak będzie kasa, to prawdopodobnie w następnym roku.
Brzmi jak program partii Korwin.
Do tego jeszcze kwota wolna od podatku na poziomie 8 tysięcy złotych. Nie, no Nowoczesna to tak cyklicznie. Raz, że ma być kwota, raz, że nie ma być. A my mówimy stale, że ma być kwota 8 tysięcy, docelowo więcej, ale na początek przynajmniej te 8 tysięcy zamiast 3.
Mówiliście też stale, że będzie 500 złotych na każde dziecko, wiem, bo słyszałam.
W projekcie było cały czas, że na powyżej zarobków 800 zł, że do zarobków 800 zł na dziecko.
Ale my nie mamy, nie wiem, 50 projektów ustaw,
które będziemy... jakoś to znalazłem na poprzednim dostępnym stronie.
Ale my nie okłamujemy Polaków.
A czy politycy Prawa i Sprawiedliwości okłamują?
To jest w takim razie, możemy jeszcze poprosić o zdanie naszego trzeciego tutaj gościa, Grzegorz Markoń z Partii Razem.
Tak, no jeżeli chodzi o tutaj już wspomnianą kwotę wolną, no to ja bym jednak się nie zgodził z kolegą, dlatego że dzisiaj padła wypowiedź pana premiera Morawieckiego w Radiowej Trójce bodajże, który powiedział, że jeżeli chodzi o właśnie kwotę wolną, to nie jest to aż tak pewne, aby to było wprowadzone w najbliższych latach, więc to, że powtarzamy to, że Prawo i Sprawiedliwość jakby stale optuje przy tym rozwiązaniu, nie jest pewne.
Plan
Morawieckiego jakby ma o tyle jakby pozytywną stronę, że dobrze diagnozuje problemy polskiej gospodarki, generalnie Polski, dlatego że dostrzega się to, o czym od początku mówi Partia Razem, czyli o niskich płacach, o luce podatkowej, czyli o tym, że wielkie korporacje nie tylko optymalizują jakby swoje wydatki i dochody, przez co unikają podatków, transferuje się wiele pieniędzy za granicę. Jakby no demografia, tutaj ja bym jeszcze raz wspomniał, jakby ja jestem krytyczny, jeżeli chodzi o efekty programu 500+, dlatego że bardzo wielu ekspertów opowiada się za tym, że jakby te rozwiązania w ramach 500+ nie spowodują aż tak wielkiego wzrostu demograficznego, na jaki liczy Prawo i Sprawiedliwość. Co jest bardzo zaskakujące, to, że jakby w trakcie kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie mówiło, że polska gospodarka jest w fatalnym stanie. Padały te słynne słowa, że Polska jest w ruinie. No, a z drugiej strony już po objęciu jakby władzy, między innymi pan premier Morawiecki mówił, że jednak nie, że gospodarka się bardzo dobrze trzyma. Generalnie od 25 lat się świetnie rozwijamy, więc ja myślę...
I zobaczymy, jak ten plan Morawieckiego zostanie zrealizowany. Prawo i Sprawiedliwość.
Ja przede wszystkim chciałbym jeszcze zaakcentować, bo tego wcześniej nie powiedziałem, że w programie Morawieckiego bardzo ważna jest reindustrializacja i postawienie na innowacyjność. Wszystkie kraje, wielkie potęgi świata, gospodarcze, to nie są tutaj między innymi Stany Zjednoczone czy kraje Europy Zachodniej, to są albo nawet Chiny czy Indie, to są kraje, które obecnie przede wszystkim słyną z eksportu produktów wysoko przetworzonych, nie z eksportu, surowców, żywności.
Polska będzie słynąć z tego, z produkcji towarów?
Nie mam zamiaru tutaj gdybać, czy Polska będzie słynąć. Ja wierzę, że się to obecnym rządzącym uda, natomiast Polska musi do tego dążyć. My nie możemy gdybać, jak będzie, tylko my musimy do tego dążyć, bo jeśli nam się nie uda tego osiągnąć, to dalej będziemy przybudówką Europy, która będzie eksportować tanią siłę roboczą i tanie jedzenie. No to co?
Ostatnie słowo Sandra Jasionowska z Partii Korwin.
Ja wrócę do tego, co chciałam powiedzieć, ale kolega z Prawa i Sprawiedliwości, przepraszam, chciał się wtrącić, tak? To teraz może dokończę odnośnie tych oszczędności Polaków. Odnośnie oszczędności Polaków. Mówi się o budowaniu oszczędności Polaków, mówi się o tym, że musimy jakby zwiększać siłę narodową i tak dalej, ale znowu budżet jest uchwalany z deficytem. To jest raz. Dwa, no dobrze, wspieranie innowacyjnych firm. Jeszcze są słowa o tym, że będzie konstytucja dla przedsiębiorców do końca tego roku. Dobrze, miała być też likwidacja gimnazjów, miały być ustawy napisane, bo tego właśnie kolega nie wspomniał. Na debacie pomiędzy panią premier Ewą Kopacz a panią premier Beatą Szydło, pani Beata Szydło powiedziała, powiedziała, że tutaj mateczkę z napisanymi ustawami, z projektami tych wszystkich ustaw, które miałyby wejść, jeżeli oni dojdą do władzy.
Ale ustawy są napisane, tylko są łatane.
Dobrze, ale to jakby tak, najpierw było na każde dziecko, bo tak było mówione podczas kampanii.
Ale ten plan Morawieckiego sprawdzi się w takiej długofalowej wersji?
No właśnie, do tego
wersji?
Chcę dojść, że najpierw miało być na każde dziecko, tak samo tutaj. Najpierw ma być obniżenie właśnie CIT-u, tak? Wspomaganie tych firm przez to, że będzie obniżka podatków, tak jak mówi kolega, ale to nie wiadomo, co z tego będzie tak naprawdę, bo może znowu jest coś powiedziane, ale tam jest jeszcze, to zdanie po prostu może jeszcze nie jest dokończone, może tam jeszcze czegoś brakuje. A nie każdy statystyczny Polak ma teraz czas w domu na to, żeby przeczytać 100 stron planu Morawieckiego w domu. On oczekuje, że polityk wyjdzie i mu powie, słuchajcie, teraz będzie tak, tak i tak. I powie im prawdę. Nie będzie zatajał połowy zdania.
Czy partia Razem chce coś zatajać?
Nie, nic nie chcę zatajać.
Na przykład swoje ostatnie słowo, czy mówiące, że czy plan Morawieckiego zadziała, czy nie zadziała?
Znaczy, bardzo ciężko oceniać. Tutaj powtórzę może za kolegą, może nie gdybajmy tak za dużo. Jakby to, nad czym ja bym ostrzegał tutaj kolegę z Prawa i Sprawiedliwości, to nie powoływać się na gospodarkę Chin czy Indii, dlatego że te gospodarki to, czym rywalizują ale też Indie i Chiny, to są niskie płace, od czego my musimy odejść i to bardzo radykalnie, dlatego że jakby no wiem, jak gospodarka wygląda.
Koniec porady. Ostatnie słowo.
Esej ostatni, jeszcze tylko tutaj chciałem a propos tego programu oszczędności całego panu Morawieckiego, to również te wszystkie programy, one są przewidziane. Ja mimo wszystko należy trzymać kciuki, że one zostaną zrealizowane. Tutaj co powiedziała koleżanka, również jest ułatwienia dla przedsiębiorców są ważne, ale sama inwestowanie w startupy nie wystarcza, ale w programie są również ułatwienia, które pozwolą potem łatwiej się tym firmom rozwijać. I plan prezentuje się obiecująco, natomiast jego realizacja będzie trudna, ale miejmy nadzieję, że
to, czy plan Morawieckiego się uda, to się okaże za 25 lat. Mam nadzieję, że też będziemy mogli się spotkać wtedy w tym samym gronie i wtedy odsłuchamy sobie, potwierdzimy, kto co wtedy mówił. Dziękuję wam serdecznie za przybycie. Naszymi gośćmi była Sandra Jasionowska z sekcji młodzieżowej partii Korwin. Dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję, dobranoc
państwu. Po raz pierwszy Grzegorz Markoń z partii Razem.
Dziękuję.
Oraz Jakub Cierocki, także debiutant w rozmowach przy Okrągłym Stole z Forum Młodych Partii Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję wam serdecznie. Jan Białostocki się z wami żegna. Do usłyszenia. To były rozmowy przy Okrągłym Stole.
Rozmowy przy Okrągłym Stole.